Jakiś czas temu przyjaciel napisał mi w SMS-ie: mam chandrę. Odpisałem: no rozumiem, przykro mi z tego powodu, ale chandra pisze się przez CH, nie samo H. Na co on odpisał: ale ja mam chandrę przez samo H. To trochę gorszy stan chandry niż ta chandra przez CH. Jakby nie patrzeć, jakby nie pisać, słowo chandra jest nieprzyjemnym uczuciem. I jestem przekonany, że tak jak większość z was tutaj mieliście chandrę i przez CH, i przez samocha. I wiem coś o tym, bo sam niejednokrotnie miałem nieprzyjemność jej doświadczyć. Budzisz się rano i nie wiadomo czego, masz obniżony nastrój. Nic cię nie cieszy, jesteś jakiś zamyślony. Jak w końcu wstaniesz, zbierzesz się do pracy, to siadasz za biurkiem albo przed komputerem i patrzysz w jeden punkt, zamiast pracować. Pamiętam, jak taki stan towarzyszył mi zaraz po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w 2013 roku. I do tego stanu przyczyniło się wiele, wiele rzeczy. Między innymi choroba nowotworowa mojej mamy, następnie jej śmierć, próba odnalezienia się w nowej rzeczywistości po kilku latach nieobecności w kraju. Wewnętrzne takie rozdarcie odnośnie tego, co dalej. Poczucie tęsknoty za opuszczonymi miejscami, za spędzanym czasem i za ludźmi, którzy tak do niedawna stanowili tak dużą część naszego życia. Budziłem się każdego dnia rano, myśląc, jakby się tutaj zorganizować, ale myślami byłem zupełnie gdzie indziej. Nic mnie nie cieszyło. Próbowałem sobie jakoś z tym poradzić. Sam niejednokrotnie pomagałem innym ludziom, którzy byli w takiej sytuacji, w poczuciu chandry. Być może zastanawiacie się, jak pastorzy pomagają sobie w takich trudnych sytuacjach. Pewnie w różny sposób. Ja zacząłem czytać artykuły w czasopismach psychologicznych z kategorii jak odnaleźć szczęście w życiu. Może niezbyt duchowe rozwiązanie, ale czytając artykuł za artykułem natrafiłem na paragraf, który przyniósł mi ulgę. W końcu przyniósł ulgę i pomógł wyrwać mi się z tego stanu marazmu. Pozwólcie, że zacytuję wam tylko fragment. Nagłówek, który sprawił, że zacząłem czytać z uwagą, brzmiał: to była diagnoza. Nie doceniasz chwili obecnej. Moje oczy się otworzyły, szeroko zacząłem czytać z uwagą. Jeśli twoje szczęście będzie ciągle gdzieś tam, wiedz, że nigdy nie będziesz szczęśliwy. Oczekiwanie, że staniesz się szczęśliwy, kiedy osiągniesz już wszystkie cele, jest naiwnym myśleniem, bo zawsze będzie kolejny cel do osiągnięcia. Nie ma nic w tym złego, gdy będziesz lekko niepocieszony z powodu miejsca, w jakim znajdujesz się obecnie w życiu, ale skończysz mizernie. Jeśli nie rozejrzysz się dookoła i nie poczujesz wdzięczności za swoje życie takim, jakim jest obecnie. Tak długo, jak bije twoje serce i nabierasz kolejny oddech i tak długo, jak możesz cieszyć się nowymi wschodami słońca, masz już dużo, aby być wdzięcznym. Jak stwierdził Bobonet, sukces polega na radowaniu się z tego, co posiadasz i z tego, gdzie jesteś w życiu, jednocześnie dążąc do kolejnych celów. To mnie podniosło i wiem, że to może bardzo brzmi jak zaczerpnięte z teorii pozytywnego myślenia, ale wierzcie mi, szczególnie te słowa, sukces polega na radowaniu się z tego, co posiadasz i z tego, gdzie jesteś obecnie w swoim życiu, automatycznie przeniosły moje myśli do 4 rozdziału listu do Filipian, gdzie podobna myśl została wyrażona pod natchnieniem Ducha Świętego przez apostoła Pawła. Dlatego ten rozdział, który właśnie dzisiaj będziemy czytali, jest dla mnie tak szczególny. Proszę, otwórzcie swoje Biblię i przeczytajmy razem ten rozdział. List do Filipian, 4 rozdział. Dlatego, bracia moi, siostry moje, moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono moja. Tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tak proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i z innymi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. W końcu, bracia i siostry, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, co szlachetne, sprawiedliwe, czyste, co miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co mam. Wiem, co to skromność, znany mi i dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i wiem, jak żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swojego bogactwa chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdą osobę świętą w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was obecni przy mnie bracia. Swoje pozdrowienia przekazują też wszyscy święci, szczególnie z domu cesarza. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy wam w duchowym życiu. Apostoł Paweł zbliża się do końca swojego listu. I widząc już niewielką ilość pergaminu do zapisania, z pewnością w ostatnich tych słowach zawrze jakąś ważną myśl. Coś, co podsumuje jego dotychczasowe polecenia i coś, co wybrzmi w uszach wierzących Filipi do tego stopnia, że nada im impetu w ich życiu. A wszystkim innym czytającym te słowa nawet dzisiaj doda pogody ducha i sprawi, że dotychczasowe życie zostanie zainfekowane radością pochodzącą od samego Boga. Radością, która będzie zarażała wszystkich przebywających w twoim otoczeniu. I to rewolucyjne zdanie w polskim języku, w naszym języku ma zaledwie 3 słowa. Brzmi: radujcie się w Panu zawsze. Następnie powtarza: radujcie się w Panu. Te słowa stały się tak popularne dzisiaj, że prawie straciły na swoim znaczeniu. Niegdyś haftowane na płótnach niemalże w każdym języku, dziś w formie elektronicznej stają się fajną treścią do podzielenia się na Facebooku czy Instagramie. Gdyby Jezus Chrystus wypowiedział te słowa, co wypowiedział apostoł Paweł, z pewnością użyłby słynnej figury stylistycznej, mającej na celu podkreślenie wagi wypowiadanych słów, tak jak to zazwyczaj robił i powiedział był: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, radujcie się w Panu. Te słowa można by lepiej przetłumaczyć. Nie, tych słów nie da się lepiej przetłumaczyć. Radujcie się w Panu, to jest kwintesencja naszego życia chrześcijańskiego z Panem. Nie daj się ich lepiej przetłumaczyć, bo to jest radość, która ma swoje źródło w Bogu. To radość ze zbawienia. To radość z przebaczenia. To radość z przyjęcia do Bożej rodziny. Dziś jesteś częścią Bożej rodziny. To radość ze społeczności z innymi wierzącymi. To radość z życia wiecznego. To radość z łaski. Radość, właśnie radość w Panu. Niewątpliwie radością dla apostoła Pawła byli wierzący w Filipi, którzy byli jego dziećmi w Panu. Im również zawdzięczał wsparcie materialne, jak czytaliśmy. I dlatego już na wstępie swojego listu, tego ostatniego rozdziału, apostoł Paweł rozpoczyna i nazywa ich: Filipianie, radości moja. Wow. Czy słyszycie to? Inni wierzący mogą być twoją radością. Inni współbracia, siostry w Panu mogą być twoją radością. Oczywiście, powiesz, w końcu masz swoich przyjaciół, z którymi lubisz spędzać czas, przebywać, dzielić się radościami, ale tu nie chodzi o grupę przyjaciół. Tu nie chodzi o grupę ludzi, którą sobie wybrałeś, bo z nimi masz wspólne zainteresowania i najbardziej ich lubisz. Tu chodzi o wszystkich, którzy należą do Pana. Dla Pawła wszyscy Filipianie byli radością, dlatego tak bardzo zależy mu, aby dwie siostry w Panu, Ewodia i Syntyche, naprawiły swoją relację w Panu. Dodaje. Nie wiemy, co było powodem ich nieporozumienia, ale ze względu na słownictwo, jakiego używa Paweł, możemy domyślać się, że chodziło o coś więcej niż osobisty konflikt. Ich kłótnia miała swój oddźwięk na całej społeczności. Wiecie, niewiele rzeczy jest smutniejszych niż fakt, że ci, którzy wyznają imię Pana, nie żyją w zgodzie. Nic tak bardziej nie osłabia Kościoła i nic tak bardziej nie osłabia lokalnej społeczności, jak fakt, że wierzący są ze sobą skonfliktowani i że nie cieszą się sobą nawzajem. Bo tak naprawdę, jeśli nie przynosi tobie radości fakt, że jesteś częścią lokalnej społeczności, to zastanawiające jest to, jak silnie, jak głęboko jesteś podłączony do źródła tej radości, do Jezusa Chrystusa. I zastanawiające się, na ile rozumiesz, jak On ciebie ukochał do tego stopnia, że za ciebie właśnie posłał Jezusa Chrystusa na krzyż swojego najdroższego Syna. Tylko zbliżając się do Pana i radując się Nim i tym, kim On jest dla ciebie, możesz cieszyć się, możesz radować się rodziną duchową. Dawid w psalmie 122 pisze: uradowałem się, gdy powiedziano mi, że pójdziemy do domu Pana. Co zrobiłem? Uradowałem się. Wstaje w niedzielę rano, otwiera oczy i mówi: uradowałem się, bo dziś jest niedziela i pójdę do domu Pana, tam spotkam innych wierzących. Muszę wam przyznać, że są takie niedziele, że budzę się rano i myślę sobie, jak mi się dzisiaj nie chce iść do kościoła. Czy jest ktoś tutaj z was, kto przynajmniej raz, dwa miał takie uczucie? Dziękuję wam. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie jestem sam. Ale kiedy ta myśl przychodzi, zaraz szybko sobie uświadamiam, jak ja bardzo tego potrzebuję, aby być tutaj. Jak bardzo potrzebuję społeczności z innymi wierzącymi. Jak bardzo potrzebuję tego, żeby wspólnie wielbić Pana. Jak bardzo potrzebuję innych wierzących, którzy na moją modlitwę głośno powiedzą amen. Tak bardzo tego potrzebuję, bo wiem, że chrześcijaństwo w pojedynkę nie działa. I wiem, że możesz siedzieć w domu i oglądać nabożeństwo na internecie. Nie ma w tym nic złego. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas teraz oglądają. Ale tak to nie działa na dłuższą metę. Pragnieniem Pawła było, aby Ewodia i Syntyche były jednomyślne w Panu. Tak, w Panu. Bo jeśli skupiamy swoją wiarę na Panu, jeśli skupiamy swoją radość na Panu, wszystko inne staje się radością, a nie przeszkodą i nie podziałem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w kręgach chrześcijańskich nie spotkałem nigdy rodziców, którzy nadaliby swoim dzieciom imiona Ewodia i Syntyche. Jest mnóstwo Dawidów, Pawłów, Samuelów, Jonaszów, ale nigdy nie spotkałem się, że jakaś córeczka by się nazywała Ewodia albo Syntyche. I być może dlatego, że nie są to łatwe imiona do wymówienia, ale być może również dlatego, że te imiona występują tylko raz w Piśmie Świętym i to na dodatek w kontekście konfliktu. Niektórym dzieciom by pasowało zresztą takie imię. Występuje też inne imię, najprawdopodobniej Klemens, którego zadaniem miało być pogodzenie tych dwóch sióstr. Pomyślcie tylko przez chwilę. Trzy imiona, raz występujące w jakimś fragmencie Pisma Świętego. Nic nie wiemy o tych osobach, jakie były, ale przypuśćmy, że kiedyś całe nasze życie będzie podsumowane w jednym zdaniu. Jakie to będzie zdanie? Wyobraźmy sobie, że mamy przejść do historii na podstawie jednej informacji. Jaka to będzie informacja? Klemens przeszedł do historii jako twórca pokoju. Ewodia i Syntyche jako burzycielki pokoju. Jak już zapewne zauważyliście, to określenie w Panu pojawia się kilka razy w tym fragmencie. I nie dzieje się tak przypadkowo, ponieważ w tym właśnie tkwił sekret siły i radości apostoła Pawła. On był silnie zakorzeniony w Zbawicielu, co dawało mu siłę, by przezwyciężać wszelkie przeciwności i przeszkody w jego życiu. I bez względu na warunki, w jakich się znajdował w swoim życiu, bez względu na sytuację, to w każdej z nich odnajdywał Bożą wolę dla swojego życia. Silne, mocne. Bez względu na sytuację uważał, że jest to Boża wola dla jego życia. I nigdy się na Bogu nie zawiódł. Dlaczego? Bo Bóg go nigdy nie zostawił. W trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się, Bóg poruszył serca wierzących Filipii, aby go wesprzeć. Bóg posyła swoją pomoc w odpowiednim czasie. I tak było w przypadku Pawła. Paweł cieszył się z tego daru, jaki otrzymał. I nie chodziło, że był niezadowolony ze swojego położenia, ponieważ, jak czytamy, nauczył się poprzestawać na tym, co miał. Nauczył się poprzestawać na małym. I tu Paweł, tego nie widzimy w naszym tekście, ale używa, opisując te słowa, jednego z największych słów etyki pogańskiej, stoicyzmu. Pisze, że nauczył się być autakres, czyli samowystarczalny. Osiągnięcie samowystarczalności stanowiło najwyższy cel etyki stoickiej. Poprzez to pojęcie stoicy rozumieli stan umysłu, w którym człowiek staje się całkowicie i absolutnie niezależny od spraw, od ludzi. To był stan, w którym już potrzebuje nikogo i niczego. Sam sobie sterem, sam sobie żeglarzem. I stoicy proponowali osiągnąć ten stan za pomocą pewnego sposobu myślenia, który codziennie ćwiczyli, zmuszali się do praktykowania. Po pierwsze, eliminowali wszelkie pragnienia. Kiedy coś ich kusiło, starali się skupiać, że to się tak naprawdę nie dzieje i próbowali je eliminować. Po drugie, próbowali eliminować uczucia i wzruszenia aż do chwili, gdy będzie człowiekowi obojętne, co się z nim stanie. Dzisiejszy świat, jak spojrzymy, jest przepełniony stoickim sposobem myślenia. W takim znaczeniu, że samowystarczalność jest wynikiem sukcesu. Nie osiągniesz niczego w życiu, jeśli nie nauczysz się sam pracować na własny sukces, a z drugiej strony sam ponosić swoich porażek. I duch samowystarczalności oszukał już tysiące osób, które notorycznie wyznaczają cele w swoim życiu, a następnie samodzielnie je osiągają. I nie zrozumcie mnie źle. Nie ma nic złego w wyznaczaniu sobie celów i ich realizowaniu. Ale w tym wszystkim widzimy pewną różnicę w podejściu Pawła do wyznaczania celów i tak, jak to robili stoicy. Stoik twierdził, że poznanie jest celowym aktem naszej woli. Skupiam się tylko na sobie, ja mogę wszystko wykreować. Natomiast apostoł Paweł mówił, wszystko mogę uczynić z pomocą Chrystusa, który we mnie wypełnia swą moc. Dla stoika stan zadowolenia był ludzkim osiągnięciem, zaś dla apostoła Pawła był darem Bożym. Stoik uważał, że jest samowystarczalny, ale apostoł Paweł uważał, że jest wystarczalny w Bogu. Dlatego filozofia stoicka poniosła porażkę, bo była zupełnie nieludzka. Chrześcijaństwo zwyciężyło, ponieważ jest zakorzenione w tym, co boskie. Paweł potrafił stawiać czoła wszystkiemu. Nie odgrywało roli, ile posiadał, co posiadał, ponieważ w każdej sytuacji miał przy sobie Jezusa Chrystusa, czyli źródło niewysławionej radości. Ten, kto z nim chodzi, ten, kto z nim żyje, będzie cieszył się z tego, co posiada, bez względu na to okoliczności i bez względu na to, czy jest to dużo i czy jest to mało. Autor Eddie Ogan doświadczył pewnej radości, podobnej radości w swoim życiu, w swoim chodzeniu z Jezusem Chrystusem. Jest to bardzo podobne do położenia, w jakim apostoł Paweł był. Posłuchajcie jego historii. Tuż przed wojną zmarł nasz ojciec. Zostawiając naszej mamie 7 dzieci do wychowania oraz 0 środków do życia. 2 siostry szybko wyszły za mąż, więc zostało w domu 5 osób. Tuż przed Wielkanocą pastor w kościele ogłosił, że w niedzielę wielkanocną zostanie zebrana specjalna kolekta dla biedaków, dla biednych ludzi z naszego kościoła. Zachęcił wszystkich do oszczędności i do hojnego łożenia na tę sprawę. Kiedy wróciliśmy do domu, przedyskutowaliśmy, co moglibyśmy zrobić jako rodzina. Zdecydowaliśmy, że kupimy 50 kg ziemniaków i będziemy na tym żyć przez miesiąc. To pozwoliło nam zaoszczędzić jakieś $20 domowego budżetu przeznaczonego na wyżywienie. Następnie zdecydowaliśmy korzystać skromnie ze światła oraz nie słuchać radio, co pozwoliłoby zaoszczędzić kilka dolarów przeznaczonych w funduszu na elektryczność. Najstarsza siostra łapała wszystkie możliwe prace przy sprzątaniu domów, a my przy pilnowaniu dzieci. Za 15 centów kupiliśmy wystarczająco wełny, by uszyć 3 rękawice kuchenne, które następnie sprzedawaliśmy po dolarze. Zarobiliśmy na tym $20. To był najlepszy miesiąc w naszym życiu. Każdego dnia liczyliśmy pieniądze, aby zobaczyć, ile zaoszczędziliśmy. Wieczorami siadaliśmy w ciemności i zastanawialiśmy się, na co biedne rodziny będą mogły wydać otrzymane pieniążki. Dzień przed niedzielą wielkanocną pobiegłem z siostrą do sklepu, aby wymienić pieniążki na 3 banknoty 20-dolarowe i 1 10-dolarowy. Nigdy jeszcze nie mieliśmy tak dużo pieniędzy. Tego wieczoru wszyscy byliśmy podekscytowani, a nawet się nie martwiliśmy o swoje porwane ubrania. Mieliśmy 70 dolarów, które będziemy mogli złożyć na ofiarę. Nie mogliśmy się już doczekać, kiedy pójdziemy do kościoła. Następnego niedzielnego poranka padał deszcz, a my nie mieliśmy nawet parasolki. Do kościoła trzeba było iść około 5 kilometrów. Mimo wszystko nie martwiliśmy się, że zmokniemy. Średnia siostra włożyła do butów kawałek papieru, aby wypełnić dziurę. Papier się zmoczył i wystawał z buta, ale nikt nie przejmował się swoim wyglądem. Słyszałem, jak kilka osób w kościele szeptało coś o naszym wyglądzie i staromodnych ubraniach. Usiedliśmy w drugim rzędzie. Zaczęto zbierać ofiarę. Mama położyła banknot 10-dolarowy, a my po 20 dolarów. Byliśmy z siebie dumni. Wracając z kościoła, śpiewaliśmy całą drogę. Na obiad była niespodzianka. Gotowane jajka ze smażonymi ziemniakami. Wieczorem pod nasz dom podjechał skarbnik naszego kościoła. Mama rozmawiała z nim na zewnątrz przez chwilę, po czym wróciła z kopertą w ręku. Zapytaliśmy ją, co w niej jest, ale ona nic nie odpowiedziała. Otworzyła kopertę, z której wyjęła plik pieniędzy. Były tam 3 banknoty 20-dolarowe, 1 10-dolarowy i 17 jednodolarówek. Mama włożyła pieniądze z powrotem do koperty. Nie rozmawialiśmy już ze sobą tego wieczoru. Przestaliśmy się czuć jak milionerzy w jednej sekundzie, a zaczęliśmy się czuć jak biedacy. Jako dzieci mieliśmy szczęśliwe życie i przykro nam było z powodu ludzi, którzy nie mieli naszych rodziców oraz domu pełnego braci i sióstr. Wiedziałem, że nie mieliśmy wielu rzeczy, którzy mają ludzie dookoła, ale nie myśleliśmy sobie jako o biednych. Nie lubiłem być biedny. Kiedy spojrzałem na swoje porwane ubranie i dziurawe buty, zawstydziłem się i nie chciałem już więcej chodzić do kościoła. Tam już pewnie wszyscy wiedzą, że jestem biedny. W takiej ciszy siedzieliśmy przez dłuższy czas. Kiedy zrobiło się ciemno, poszliśmy spać. Przez cały tydzień chodziliśmy do szkoły, ze szkoły do domu, praktycznie ze sobą nie rozmawiając. W końcu mama zapytała nas, co chcemy zrobić z tymi pieniędzmi. A co biedni ludzie robią z pieniędzmi? Nie wiedzieliśmy. Nigdy nie wiedzieliśmy, że jesteśmy biedni. Nie chcieliśmy iść w niedzielę do kościoła, ale mama kazała nam. Mimo tego, że pogoda była słoneczna, nie rozmawialiśmy ze sobą po drodze. Mama zaczęła śpiewać, ale nikt się do niej nie przyłączył, więc uciszyła się po jednej zwrotce. Na nabożeństwie mieliśmy gościa, misjonarza. Opowiadał, jak wygląda budowa kościoła w Afryce, który prawie był już wykończony oprócz dachu, na który brakowało pieniędzy. Powiedział, że dach będzie kosztował 100 dolarów. Pastor wstał i zapytał, czy możemy złożyć ofiarę na ten cel? Spojrzeliśmy porozumiewawczo na siebie, uśmiechnęliśmy się do siebie po raz pierwszy w tym tygodniu. Mama włożyła rękę do torebki i wyjęła kopertę. W ten sposób oddaliśmy te pieniądze na ofiarę. Po zebraniu kolekty pastor ogłosił, że zebrano lekko ponad 100 dolarów. Misjonarz był w niebo wzięty. Nie spodziewał się tak wielkiej sumy pieniędzy od tak maleńkiego kościoła. Wstał i głośno powiedział, musicie mieć jakichś bogatych ludzi w tym kościele. I to nas dopiero uderzyło. Przecież to my daliśmy 87 dolarów z tej sumy lekko ponad 100 dolarów. To my byliśmy tą bogatą rodziną w kościele. Pozostaje pytanie, już na sam koniec. Jak osiągnąć tą pełnię radości w Panu? Jak osiągnąć to szczęście, tą radość, tak by cieszyć się ze wszystkiego, co posiadasz, mówiąc ze wszystkiego, dosłownie ze wszystkiego? I apostoł Paweł daje wyraźną wskazówkę. Jesteście gotowi? Chcecie mieć tą radość? Posłuchajcie, w wersecie 6 jest ta wskazówka. Przestańcie się martwić o cokolwiek, mówi apostoł Paweł. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie, proście z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Wiecie, co jest rakiem, który pożera dzisiejsze chrześcijaństwo? Jest wiele raków, ale tym rakiem, który pożera naszą radość, jest zamartwianie się. Zamartwianie się, które jest skuteczne, które jest tak naprawdę wyrazem braku zaufania Bogu. Natomiast modlitwa dziękczynna jest zupełnie czymś skrajnym niż zamartwianie się, bo modlitwa dziękczynna jest lekarstwem na zamartwianie się. Albo inaczej, zamartwianie się jest ogniem, który nas pali. Modlitwa dziękczynna jest wodą, która gasi ten płomień, która gasi ten ogień. A skutkiem modlitwy dziękczynnej jest właśnie radość. Radość ze wszystkiego, co posiadasz. Nie tak dawno, rozpoczynając jedno z nabożeń, Mirek wyświetlił tutaj taką listę rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Może będzie dobrym przykładem, żeby wysłać nam wszystkim na maila taką listę, żebyśmy uczyli się dziękować za wszystko, co posiadamy, bo to jest droga do tego, żeby się nie martwić, żeby być szczęśliwym w Panu. A to z kolei sprawi, że ci wszyscy, którzy są do Ciebie naokoła, widząc Twoją radość, zostaną zarażeni właśnie tą radością. Tak jak ci ludzie w tym tramwaju, w tym autobusie zostali zarażeni śmiechem. W końcu, sprowadzając radość ze wszystkiego do radości w Panu, wszystkie Twoje relacje z innymi wierzącymi oraz wszystko, co posiadasz, wtedy i tylko wtedy stanie się prawdziwą radością. Amen.